Szczęść Boże, mam na imię Andrzej. Byłem tutaj też na spotkaniu z ojcem Maciejem Biskupem i też wracając może do mojego pytania wtedy, bo też ojciec dzisiaj powiedział, że no jak się mówi buddyzm, jak się mówi zen w Polsce, to jest wielkie halo, znaczy lepiej nie mówić, bo jeszcze coś. No ale potem sam ojciec powiedział, że jeżeli nie ma tego korzenia, to trzeba bardzo uważać, trzeba ostrożnie, najpierw trzeba się mocno osadzić w swojej tradycji chrześcijańskiej, żeby być gotowym na eksperymenty. Także w tej na przykład modlitwie Jezusowej. Stąd moje pytanie, dlaczego ojciec jest tak zdziwiony, że wiele osób mówi, żeby bronić ortodoksji, słuchajcie, no ostrożnie z tym buddyzmem, ostrożnie z jogą. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że studenci sobie wybierają jogę w ramach WF-u na przykład na uniwersytecie. Nie mówię, że mają wybierać modlitwę Jezusową, ale może powinni. Ale no właśnie, to jest moje pytanie. No, czy jest się czemu dziwić? Moje doświadczenie pobytu w Kanadzie, gdzie chrześcijaństwo się rozmyło na tym, że sobie ćwiczymy w garażu jogę, że ogólnie jest pięknie. Oczywiście wierzymy w Pana Boga, bo nasi przodkowie są chrześcijanami, katolikami, oni tu ten kościół tworzyli. A potem mamy trzecią żonę, mamy kilka dzieci. Właściwie wszystko jest fajne, wszystko jest pięknie. Wszyscy są równi, wszyscy są fantastyczni. No chyba faktycznie trzeba ostrożnie do pewnych spraw podchodzić.
Przede wszystkim ja nie jestem zdziwiony, bo to jest coś, co ja jestem zdziwiony może bardziej pewną agresywnością w tym, niż taką pewną, może tak, nie bym był zdziwiony, gdyby to było związane z takim bezpiecznym dystansem, że no nie jestem gotowy, nie za bardzo chcę. Natomiast najczęściej ja jestem zdziwiony czymś takim, co idzie jakby krok dalej i to mnie bardzo boli. Bo dopóki to jest na zasadzie no nie chcę, nie interesuje mnie to, nie lepiej nie eksperymentować, wolę nie. To ja bardzo szanuję takich ludzi i bardzo cenię. Natomiast bardzo boli mnie to, że zamiast takiej postawy bardzo często to jest postawa agresywna. Postawa wykluczająca. Postawa wsadzająca wszystkich do jednego worka. Im pod tytułem joga jest zła, zen jest zły. Tak? To jest nieprawda. Dlatego, że to jest raz potężne uogólnienie, a dwa, że to jest wyrządzenie potężnej krzywdy ludziom, którzy naprawdę szukają i pragną czegoś. Będąc w Indiach przez długi czas, bardzo trudno mi jest powiedzieć teraz po tym doświadczeniu, że to są synowie złego, bo praktykują takie czy inne rzeczy. Tak? Natomiast bardzo często ten nasz lęk przed nieznanym, czy przed obcym, wiąże się nie tyle z tym, że ja chcę, nie interesuje mnie to, ja raczej bym wolał tutaj swoją drogę, może to nie jest bezpieczne, z taką łagodną przestrzenią, tylko on jest związany z agresją. I to boli, to mnie dziwi i to mnie boli, dlatego że moim zdaniem chrześcijanin, który ma się cechować miłością, to ta miłość właśnie głównie wiąże się z tym, że tam nie ma ekskluzywizmu, czyli nie ma tego wyłączenia tylko dlatego, że ty jesteś buddystą i praktykujesz jakieś dziwne praktyki. Natomiast oczywiście każdy z nas jest związany w sumieniu z określeniem, na ile ta praktyka mi pomoże, czy na ile nie. Ja też bardzo często ludziom mówię w ten sposób, bo proszę ojca, czy ja mogę praktykować jogę jako chrześcijanin? Pytanie moje brzmi, i którą jogę? I drugie pytanie, po co? Do czego ci ta joga jest potrzebna? Jeśli joga ci jest potrzebna do tego, żeby mieć większy kontakt z własnym ciałem, żeby ten, no to wybierz takie ćwiczenia, które ci mają, czy hatha jogę, tak? Ale jeśli mi przychodzi chrześcijanin i mówi mi, że on chce praktykować tantrę, no to się pytam z dużym znakiem zapytania, do czego ci to chrześcijanie jest potrzebne? Do czego ty dążysz na tej drodze? Czy to ci ma pomóc w swoim doświadczeniu, czy to jest po prostu zmiana w ogóle kierunku? Bo tu jest zasadnicza różnica. To samo dotyczy zen. Mówienie, czy chrześcijanin może praktykować zen. Ja się pytam, który zen? Bo przynajmniej są dwie szkoły, jest Rinzai i Soto. W Soto głównie skupia się na pewnych takich rzeczach, których bardzo często mogą pomóc w doświadczeniu medytacji chrześcijańskiej, jak obecność, uważność, przebywanie, koncentracja. To są techniki, które spokojnie można z pożytkiem wykorzystać w moim doświadczeniu chrześcijańskim. Natomiast jest Rinzai, który skupia się na pracy z koanami, czyli zagadkami, które nie mają nie mają logicznego rozwiązania, w którym zamiast jakiejkolwiek relacji jest tylko gimnastyka, żeby przerwać logiczne myślenie. Jak chcesz, możesz praktykować, tylko ja się pytam, po co? Do czego ci to ma służyć? Czy ty dążysz do oświecenia? Czy dążysz do pogłębienia swojego doświadczenia duchowego w relacji z Bogiem? Zawsze to jest to pytanie indywidualne, które każdy z nas musi sobie stawiać. Sięgając po różne formy, sięgając po różne filozofie, po różne techniki. Po co? Po co ja to chcę zrobić? Czy ja to chcę zrobić, żeby to wzbogaciło mnie? Bo to, o co chodzi w tym korzystaniu, tak naprawdę, to chodzi o pewną integralność. Możesz dokładnie, dobrze wykorzystać praktykę Zen Soto, czy jakąś formę jogi, jeśli jesteś integralny. To jest właśnie to, ona ma mi pomóc w mojej integralności. Integralności to znaczy to, że ja te wszystkie trzy elementy ciała, psychiki i ducha, one są w jednym pionie. To znaczy, że ja mam, to prowadzi do takiej pewnej pełni. Tak? Natomiast jeśli to jest poszatkowane, bo część jest tu, część jest tam, no to potem jest tak, jak to potwierdza doświadczenie, twoje doświadczenie kanadyjskie i także doświadczenie dużo różnych chrześcijan, gdzie to się wszystko rozmydla. Że chodzi o to, żeby było fajnie. Jeśli ktoś poważnie myśli o życiu duchowym, to bardzo szybko się przekona, że to nie jest wcale fajnie, bo życie duchowe czy medytacja jest przede wszystkim droga oczyszczenia, na której człowiek musi się naprawdę bardzo zmagać. Że ta cała fascynacja medytacją tak bardzo szybko zostaje okrojona czy odarta z tych wszystkich takich iluzji, że to jest takie miłe i przyjemne. No, sam po przejściu jakiegoś tam czasu odosobnienia w klasztorze Zen Soto, no, pierwsze moje doświadczenie było ból. To nie było nic lepszego, tylko ból. Natomiast dlatego to jest też takie ważne, żeby popatrzeć o tym bardziej z perspektywy autentycznego doświadczenia duchowego. Po co mi to jest potrzebne? Do czego mi to jest potrzebne, tak? Dlatego jeszcze raz mówię, ja tu się nie dziwię się dystansem. Nie dziwię się taką chęcią, że nie wiem, nie zabieram się za to, wolę nie. I to jest okej. Ja bardzo szanuję, jeśli ktoś mówi, że nie, bo raczej nie. Każdy ma prawo. Natomiast bardzo się dziwię i to mnie bardzo boli, że zamiast tego najczęściej jest agresja. Najczęściej jest takie etykietkowanie, Zen jest zły, yoga jest zła, wszyscy są źli, na wschodzie wszyscy to są źli, to wszystko jest niebezpieczne. No to prowadzi do jakiejś fobii. Do tego, że chrześcijanin zamiast kierować się w życiu miłością, kieruje się lękiem, bo się wszystkiego boi. Słonika się boi, wszystkiego się boi. No ludzie, no przecież jeśli Jezus Chrystus jest moim Panem, to choćbym przechodził przez ciemną dolinę, nie mam się czego bać. Natomiast chrześcijanin jest cały czas zastraszony, bo się boi różnych rzeczy. No właśnie o to chodzi, żeby się nie bać. I z tego lęku właśnie wynika potem taka agresja, że chrześcijanin jest w stanie nawet uderzyć czy obrazić drugiego tylko dlatego, że on inaczej wierzy czy inaczej praktykuje. Albo w ogóle potępić tak od razu, bez żadnych dodatkowych pytań, tylko dlatego, że ktoś poszedł na jogę. No i niestety takie przypadki są, bo ci ludzie potem piszą do Lubinia. Tak, piszą do mnie, czy dzwonią do mnie, że spotkali się z taką ignorancją, agresją ze strony duchownych, środowisk katolickich i tak dalej. To boli. Nie boli mnie dystans, boli mnie agresja.
Ja mam taką drobną uwagę, bo wcale nie uważam, sama jestem studentką, nie uważam tego, że jako studenci mamy prawo do wybrania jogi i to, co przed chwilą ojciec powiedział, że ja sama ćwiczę Ashanta jogę, bo po prostu muszę wzmocnić sobie ciało, mam problemy zdrowotne, a to jest super ekstra sprawa. I czytuję Dalai Lamę i uważam, bardzo szanuję tego człowieka, jest dla mnie jakimś autorytetem i bardzo mi się to fajnie łączy, jego wypowiedzi, jak nie przytoczę tego nazwiska, tego biskupa, jak oni na temat wybaczania przede wszystkim, wielka moc wybaczania, o czym w chrześcijaństwie właśnie w kościele katolickim często zapominamy. I to jest ten strach właśnie przed innym, przed tym, że ktoś jest, nie wiem, buddystą. Ja na klatce mam ogólnie taki podział. Mam sąsiadkę, która jest Świadkiem Jehowy, druga jest ewangeliczką, grecko-katolicki kościół, więc jest misz-masz. I dla mnie to jest cudowna sprawa, bo ja uwielbiam rozmawiać ze świadkami Jehowy, bo ja się w tym momencie sprawdzam i znaczy sprawdzam w tym znaczeniu, że oni tu chcą mnie zagiąć na jakimś cytacie. A ja mówię, że nie, ja to znam. I dla mnie to jest właśnie to takie zakorzenienie. Jeżeli ja jestem pewna własnej wiary, tego w co wierzę i przede wszystkim znam jakieś tam zaplecze, jeżeli chodzi o historię chrześcijaństwa i coś takiego, dla mnie to jest fajna sprawa, ale mam takie jak gdyby pytanie, bo znaczy to jest właśnie wszystko dookoła tej jakiejś ksenofobii, naszych takich lęków przed innością, że mnie to też strasznie boli, że przede wszystkim jak moja sąsiadka przestała być katoliczką, została świadkiem Jehowy i a to kocia wiara, to tamto i taka agresja. I to jest przerażające, bo po prostu w imię ideologii pod sztandarami tak zwanej miłości bliźniego ludzie są zdolni do strasznych rzeczy i to mi się totalnie rozmija z miłością bliźniego, ale mam takie pytanie, bo jeżeli chodzi o medytację chrześcijańską, ja studiuję filozofię i kulturoznawstwo i właśnie pamiętam zajęć, jak było coś na temat właśnie medytacji i że prowadzący powiedział, ach, tak się wszyscy zachłysnęliśmy ogólnie buddyzmem, a zapominamy o tym, że ta medytacja w chrześcijaństwie jest od zawsze po prostu i że dlaczego właśnie, no to było o tym, jak gdyby w tym, co ojciec mówił, że to się powoli przebija do naszej świadomości, ale ja mam takie wrażenie, że istnieje pewien lęk wśród samego duchowieństwa przed praktyką medytacji. Czy są szanse na to, aby się to zmieniło, żeby sami duchowni bardziej się do tego przekonali, że ta medytacja jest naturalną praktyką, znaczy naturalną, normalną praktyką, tak jak odmawiamy modlitwę w kościele, klęcząc na kolanach, tak samo możemy w domu pomedytować i że to nie jest nic złego, że to po prostu może się nam przysłużyć, czy no dobra, właśnie czy jest jakaś taka szansa na to, że na przykład w pewnym momencie episkopat wyda coś takiego, że słuchajcie, starzy, dzisiaj mamy niedzielę i wszyscy pomedytujemy. I, znaczy na takiej zasadzie, żeby była jakieś tam, żeby ten ośrodek w Lubinie, żeby nie jak do endokrynologa, że zapisy są w 2014 najbliższy czas, tylko żeby to jakieś takie bardziej oficjalne stanowisko Kościoła, bardziej jednoznaczne, bo wiem, że osobom wierzącym jest ten taki kocioł się w wełbie robi, czy to jest dobre, czy to jest złe. I na przykład takie jasne komunikaty, myślę, żeby sprawy bardzo uprościły, wyjaśniły i udostępniły przede wszystkim, żeby się wyzbyć tego lęku, czy to jest okej. Okay. No, to dziękuję.
Dobrze. Chciałbym powiedzieć, że mogę powiedzieć to na razie z doświadczenia tego mojego czasu pobytu w Lubiniu i tego, jak to się kształtowało, tego, jak ja sam dochodziłem do medytacji tam te kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze byłem w liceum, no to wtedy no, nie było ani jednej książki. Była powieści pielgrzyma i była taka mała książeczka ojca Bolewskiego napisana Prosta praktyka medytacji. Myśmy sobie ją kserowali. Natomiast nie było nic. Więc kiedy ja przyjechałem do Lubinia, to dla mnie to było po prostu jak otworzenie wszystkich okien na wspaniały ogród. Kiedy ojciec Jan mi zaczął opowiadać właśnie o Betty Griffithie, czytałem te wszystkie rzeczy i zobaczyłem salę do medytacji i to wszystko to było coś niesamowitego. Natomiast po tych kilkunastu latach dzisiaj widzę w Polsce całą listę książek, które mówią o tym doświadczeniu, gdzie drukuje się tych najważniejszych autorów. Gdzie jak te kilkanaście lat temu jeszcze nie było ani jednej grupy medytacyjnej w Polsce. Teraz do samego Lubinia należy przynajmniej 17 takich grup w Polsce. Plus jeszcze działa Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej, która pewnie skupia drugie tyle. Gdzie organizowane są jakieś wspólne konferencje, raz w roku duże konferencje, jak teraz była w Kielcach i jeszcze inne, na których też jest dość sporo duchownych przyjeżdża, tak? Kiedy ja spoglądam na samą działalność naszego ośrodka, gdzie jak w 2006 przejmowałem ten ośrodek, nie było księdza, który by przyjechał na medytację. Teraz są już stale współpracujący księża z różnych diecezji. Tak? To są ojcowie dominikanie, którzy niesamowicie się ostatnimi czasy zajęli medytacją i ja jestem niesamowicie im wdzięczny za to dzieło, które robią i za tą otwartość, to, że zapraszają mnie, takiego łysego mnicha gdzieś ze wsi, do wielkiego miasta Warszawy, żebym trochę pomógł nowicjuszom dominikańskim doświadczyć tej formy modlitwy. I to już robimy trzeci rok z rzędu, kiedy są grupy związane z ojcami dominikanami w różnych miejscach, większych miastach, we Wrocławiu potężna grupa, przy okazji której dzieją się różne rzeczy i także jezuici, którzy zaczynają, chociaż niektórzy zaczynają działać z jezuitami, to jest tak, że oni zawsze mają pewną swoją szkołę. Natomiast to bardzo cieszy, bo to jest takie przebudzenie olbrzyma. Natomiast myślę, że to przebudzenie olbrzyma jeszcze wymaga czasu, ale ten czas jest związany z tym, że my tak naprawdę nic na siłę nie robimy. Ja nie jeżdżę z plakatami po Poznaniu na samochodzie i megafonem przyjedźcie do Lublina medytację, bo nawet nie ogłaszając się jest 3 razy tyle ludzi, ile powinno być. To wszystko mówi mi o tym, że jest ogromny głód. Głód, który wymaga od nas duchownych, żeby na niego odpowiedzieć. Jeśli my na niego nie odpowiemy, to odpowie kto inny. Tak? Natomiast to wymaga od nas, żebyśmy odpowiedzieli na tą potrzebę i na ten głód, który jest. My staramy się robić swoje i myślę, że tak naprawdę ten, jak każdy ruch prawdziwie autentyczny w chrześcijaństwie, zaczyna się od dołu, a nie od episkopatu. Episkopat będzie na końcu. Episkopat będzie postawiony przed faktem dokonanym, że będzie musiał uznać pewną działalność, która się dokonuje. Natomiast ten autentyczny ruch zawsze powiew działa od dołu, od was, od ludzi, którzy tego pragną, którzy chcą iść tą drogą, którzy szukają takich przewodników, którzy by ich poprowadzili, którzy idą. I tych ludzi jest coraz więcej. Więc prędzej czy później, moim zdaniem, i tak dojdzie na tą górę, może jeszcze za mojego życia, daj Boże, kiedy pojawi się taki oficjalny dokument, który by stwierdził, że zachęcamy, czy żeby w każdej parafii była grupa medytacyjna, albo w każdym takim miejscu. To jest coś takiego. Natomiast no chcę powiedzieć, że to już się dzieje, że jesteśmy tego świadkami, że ja sam mogę to powiedzieć na podstawie tych kilkunastu lat tego życia w Lubieniu, że to nie jest tak, że po prostu nic, tylko to się pojawia, to się przejawia. To coraz więcej seminariów prosi o jakieś konferencje, o rekolekcje. Także to są ważne rzeczy, żeby przynajmniej moim zadaniem jest też, takie mam małe aspiracje, żeby trochę tylko tą ignorancję tak zmiażdżyć, szczególnie wśród duchownych. Żeby to po prostu było tak, żeby oni po prostu wiedzieli. Już nie mówię, że mają praktykować czy nie praktykować, bo to każdy sobie wybiera swoją drogę życia duchowego. W Kościele jest takie bogactwo, że każdy może odkryć swoje, czy to będzie różaniec, czy modlitwa charyzmatyczna, czy jakaś inna. Masz prawo wybrać swoją drogę. Ale wiedz o tym, że są jeszcze inne, które są równoprawne. A nie mów, że medytacja chrześcijańska jest najlepsza na świecie, bo ja tak mogę powiedzieć w odniesieniu do siebie samego, ale każdy z was może wybrać swoją własną. To tak samo jak nie mogę powiedzieć, jak odmawiam różaniec, to tylko różaniec, a wszystkie inne formy modlitwy są już nie. Bo one też są równoprawne. Cała mądrość duchowa polega na tym, żeby odkryć swoją drogę i nią iść. To wtedy pójdę w głąb. A jak będę chciał iść wszystkimi naraz, to niestety mogę dostać takiego zwanego wielkopolskiego fizia. Tutaj jeszcze.
Tak. Czy według ojca każdy ze świeckich powinien się nauczyć medytacji chrześcijańskiej? No, na część pytań właściwie ojciec już tutaj opowiedział, że rozumiem, że medytacja to jest tym wyższym poziomem modlitwy. Z tym, że tutaj sobie w tej chwili nie mogę poradzić, bo może to jeszcze jakieś katechizmowe rozeznanie modlitwy gdzieś tu we mnie krąży, mianowicie, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. A ja tu w tej medytacji, nie wiem, może źle zrozumiałam, jakość, o którą ojciec przedstawił, to ja tego aspektu rozmowy z Bogiem jakoś nie wyczuwam. I właściwie ostatnie pytanie to powiem, ale to już poniekąd ojciec odpowiedział, że są różne drogi modlitwy. No i w tym układzie, że można też być świętym, który nie zna.
Oczywiście.
Chrześcijański. Tutaj to by było tyle.
Dobrze. Może powiem tak, że nie każdy chrześcijanin powinien praktykować medytację, ale medytacja jest dla każdego. W tym sensie, że jest to jako opcja dla każdego, kto by chciał, ktokolwiek. Nie ma tutaj żadnych takich, że ktoś musi mieć tam jakieś specjalne predyspozycje charakterologiczne czy inne. Tak, nie. Medytacja jest dla każdego, natomiast nie każdy musi tą drogą iść, dlatego że każdy ma możliwość wyboru swojej własnej drogi życia modlitwy i zachęcam do tego, że jak już ktoś wybrał, to niech się trzyma swojej własnej. To wtedy pójdzie w głąb, a nie będzie skakał z kwiatka na kwiatek. To jest to. Oczywiście w naszym katechizmie przez długi czas funkcjonowała taka definicja modlitwy jako modlitwa, jako rozmowa z Bogiem. W katechizmie Kościoła katolickiego, tym najnowszym, są jeszcze inne definicje modlitwy, która mówi właśnie o modlitwie milczącej obecności, a także o modlitwie, tu katechizm Kościoła katolickiego 2117 punkt i inne, jakby ktoś był jeszcze zainteresowany, mogę podać. Mówi między innymi o tym, że w tego rodzaju modlitwie, o której ja mówiłem, czyli modlitwie chrześcijańskiej, słowa nie mają charakteru dyskursywnego, czyli nie myśl takiego analizującego, lecz są niczym iskry, które zapalają ogień miłości. Dlatego też trzeba pamiętać, że ta definicja modlitwy jako dialogu z Bogiem, która nam jest najczęściej przekazywana, chociaż dzisiaj myślę, że już więcej księży mówi też o różnych, to jest tylko jedna z definicji modlitwy. Nie jest wyczerpującą definicją modlitwy. Tak? Dlatego, że ten dialog jest bardziej nazywany relacją. To nie jest kwestia tylko rozmowy, ale relacji. A ta relacja nie musi się odbywać wcale za pomocą słów. Ona się może odbywać za pomocą tylko po prostu obecności, tak? Tego wdechu i wydechu. Poprzez pojęcie dialog najczęściej chodzi o ukazanie relacyjności modlitwy chrześcijańskiej, która jest, ta relacyjność jest takim wyznacznikiem, że to jest modlitwa chrześcijańska. Że ja staję wobec tego, który jest, a nie po prostu sobie siedzę. W Lubiniu na drugim piętrze w klasztorze mamy taki mały obrazek, który pokazuje jednego mnicha, który siedzi, a drugi, który przechodzi. I ten, który przechodzi, pyta tego, który siedzi tak właśnie z zawiniętymi nogami. Medytujesz, czy tak tylko sobie siedzisz? Właśnie tu jest ta różnica, że medytować po chrześcijańsku znaczy wejść w relację, która niekoniecznie musi się opierać na słowach, a dialog będzie wyrażał głównie tą ideę relacji. Tak? Natomiast też medytacja jako modlitwa jako dialog nie jest ostateczną i pełną, jedyną definicją modlitwy, bo są też jeszcze inne. Już nie rozwijam się nad tym, jeśli człowiek mówi do Pana Boga, to na czym będzie polegał ten dialog, bo to już jest inna kwestia, ale myślę, że to wystarczy.
I mam jeszcze, chciałam jedno pytanie zadać. Mianowicie gdzieś wśród cytatów, które przytoczył ojciec, pojawiła się taka myśl, że myśli, rozproszenia, które się pojawiają, można nazwać demonami. I to jest coś, przeciwko czemu jakoś się buntuję, ponieważ zastanawiam się, czy to, w co nas Pan Bóg wyposażył, czyli myśli, zmysłowość i nie wiem, może pewna niecierpliwość. Ja traktuję to jako coś dobrego, tak? Że jest to coś ludzkiego, coś, co każdy z nas ma i jakby mam pewną wątpliwość, czy takie odcinanie się od tych myśli i traktowanie ich jako pewną przeszkodę w spotkaniu z Bogiem, to czy to jest, odpowiednia droga po prostu? Zastanawia mnie, czy pewne takie restrykcyjne podejście do tego, co jakby przychodzi z zewnątrz i co nie pozwala na przykład do tego też poruszenia ciała, tak, że wymagana jest ta nieruchomość i oddalenie myśli po to, żeby to spotkanie z Bogiem rzeczywiście mogło mieć miejsce. Czy nie może mieć miejsca właśnie w ruchu przy obecności tych myśli, bo jakby ja nie widzę tutaj problemu, w sensie sprzeczności.
Oczywiście, przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie, to nie jest wykluczające. To nie znaczy, ja nie chciałem powiedzieć, że tylko jeśli człowiek się zatrzyma i tylko jeśli będzie praktykował modlitwę, to może się spotkać z Bogiem, bo tak jak mówiłem, są różne formy modlitwy, która też prowadzi do spotkania z Bogiem. Ta modlitwa dyskursywna, w której człowiek jest zanurzony, znaczy w którym wykorzystuje różne władze w czasie modlitwy, ona też prowadzi do spotkania z Bogiem. Bo te korzenie sięgają do tego samego źródła, tylko są różne korzenie. Może ja to przedstawię graficznie, żeby to można było łatwiej zrozumieć. Żeby to się nagrało, to poproszę ten mikrofon przenośny. Więc gdyby sobie wyobrazić człowieka jako taką doniczkę, tak? Nawet w tej doniczce, oczywiście każda doniczka ma takie dziurki, którym czerpie wodę, takie całe sedno tego, gdzie te korzenie mają ten nabór życia, to tu byśmy zrobili to źródło. Nazwalibyśmy ją sercem. Ojcowie będą mówić, że to jest obraz Boga w nas. To jest to miejsce, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem. Tutaj na samej górze, na tej doniczce jest nasza świadomość. Czyli to, że my teraz wy mnie słuchacie, ja mam świadomość, że tu jestem, do was mówię, przynajmniej jeszcze na razie. To jest świadomość. Oczywiście pod tą świadomością jest wszystko to, w co Pan Bóg nas wyposażył, czyli wszystkie te podświadomości, nadświadomości, obok świadomości. Panie doktor się zgodzi, że jeszcze nie wiem, ile tych świadomości jest, więc tak jest, ja jeszcze tutaj nie nazywam do końca. Natomiast dużo głębiej niż to wszystko znajduje się to serce, czyli to ta przestrzeń ducha, przestrzeń obrazu, przestrzeń, w której człowiek spotyka się z Bogiem. I gdybyśmy teraz wyobrazili sobie sposoby, jak dojść do tego serca, czy jak, inaczej jak mówiąc językiem ojców, jak odkryć w sobie obraz Boga w nas, odkryć sobie podobieństwo do obrazu Boga, no to to jest droga modlitwy. Jedną z takich, taką dróg modlitwy jest ta medytacja dyskursywna, czyli tak zwane rozmyślanie, które narysujemy tutaj jako drzewko liściaste. Drzewko liściaste ma to do siebie, że ono te korzenie ma dość rozległe. Ale korzenie sięgają do źródła. To znaczy, że tutaj te wszystkie korzenie dotykają tych wszystkich sfer w człowieku, czyli woli, wyobraźni, intelektu, emocji. Wszystko tu jest pewną drogą. To jest droga modlitwy. I gdybyśmy sobie wyobrazili takiego samego człowieka jako doniczkę, z takim samym sercem, i z tymi wszystkimi podświadomościami, nadświadomościami, które ma, to ta modlitwa, o której ja mówię, to jest choinka bożonarodzeniowa. Choinka ma taką różnicę, że ona ma te korzenie tak. Więc kiedy ja o tym wszystkim mówię, to nie mówię o celu, czyli nie mówię o tym, że słuchajcie, tutaj się można dotrzeć do serca, tu nie można. Tylko mówię o różnych sposobach dotarcia. Że to, co tutaj jest środkiem, tu będzie przeszkodą. Czyli rzeczywiście, jeśli ktoś czuje, że mu jest dobrze z tym, że sobie pomyśli, że poczuje i tak dalej, no to jest dla niego osobna forma modlitwy, tak samo równoważna jak ta. Natomiast są ludzie, którym to już przeszkadza, którzy, święty Jan od Krzyża będzie mówił, że im dalej się idzie, im wyżej na tej górze Karmel, tym modlitwa się upraszcza. Zresztą Ignacy też dojdzie na końcu ćwiczeń do tego, że ta modlitwa się musi uprościć. Ona nie może być tak bardzo rozbudowana. Ona musi być coraz bardziej prosta. Dlatego tu jest tylko to słowo, które mnie kotwiczy i sprowadza i pozwala mi się przebić do samego środka. Więc jeszcze raz mówię, to nie jest tak kwestia tego, że ja mówię o tym, że to jest różnica celu, ale różnica drogi dojścia do tego celu, czyli drogi odejścia do tego. Natomiast teraz wrócę do tego pytania o myśli. Otóż tu trzeba dopowiedzieć, bo rzeczywiście dziękuję za to pytanie, bo ono jest ważne, żeby dopowiedzieć. Według tradycji ojców są trzy główne rodzaje myśli. Są myśli człowiecze, czy ludzkie, są myśli anielskie i są myśli demoniczne. Co to oznacza? To oznacza, że to, co Pan Bóg nas wyposażył, czyli tą sztukę myślenia, ona to jest taki pewien mechanizm, przez który różne my komunikujemy się ze światem zewnętrznym, ale nie tylko ze światem zewnętrznym, także ze światem duchowym i on też komunikuje się jakoś z nami. To znaczy, ojcowie nazywali myślami demonami, nazywali tylko myśli, które nazywali logismoi, według Ewagriusza z Pontu. To znaczy te myśli, które bezpośrednio są przyczyną i zalążkiem zła. Tak? Natomiast nie wszystkie myśli. Bo na przykład myśl tego, żebym sobie zjadł, jeszcze nie jest myślą demoniczną. Natomiast jak już myśl mi mówi o tym, że już jestem pełny, tak? Jestem pełny, ale jeszcze widzę tą wisienkę na tym torciku, to jeszcze bym ją zjadł, to nie wiem, czy to nie jest myśl już demoniczna, która mi podpowiada, zachęca mnie do grzechu. To jest taki pewien schemat działania logismoi, który polega na tym, że myśl, która się pojawia, stanowi okazję czy zaproszenie do tego, żeby pójść w stronę zła, pójść w stronę grzechu. I te myśli ojcowie nazywali logismoi. Natomiast problem polega na tym, że łatwo jest nam odróżnić pewne myśli obiektywne, które się pojawiają, które są normalnym sposobem naszego funkcjonowania. Trudno jest natomiast z tymi myślami anielskimi, tak zwanymi. No bo jakie ja mam kryterium, że to jest myśl anielska? No widziałem światło na modlitwie. No na pewno było od Pana Boga. No ale skąd wiesz? No skąd wiesz? Jakie masz kryterium, żeby rozeznać, że to było od Pana Boga? I właśnie dlatego, że mam bardzo trudno jest rozeznać, że to jest od Pana Boga albo nie. Dlatego święty Jan od Krzyża i cała teologia apofatyczna będzie mówić lepiej powiedzieć im nie, niż spędzać całe godziny na zastanawianiu się, czy to było od Pana Boga, czy nie. Nie? Czy na zasadzie takiej, że miałem natchnienie w czasie modlitwy, to na pewno jest to. No bo potem przekonę takiego człowieka, że to jest tylko jego myśl. No nie przekonasz. On widział światło i anioła i koniec. Nie? A znacie tą słynną historię ze świętą Teresą z Awila, która idzie do spowiednika i mówi, że widziała Pana Jezusa. A spowiednik mówi, jak przyjdzie następnym razem, to mu pokaż figę. No to jest właśnie pokazanie tego, że nie mam kryterium do rozeznania. Jeśli to jest Boża myśl, to ona będzie powracać, ona będzie drążyć, ona będzie coś wymagać, tak? Coś się będzie działo. Natomiast, żeby nie zbłądzić, żeby nie ulec temu, co ojcowie nazywali fantazją, czyli żeby nie iść we własne wyobrażenia o życiu duchowym, zastępując nimi prawdziwe życie duchowe, dlatego na modlitwie mówimy tym rzeczom nie. Lepiej nie. Jeśli przyjdzie nawet sam anioł z nieba, to lepiej nie. Ja już sobie wolę tutaj z tym słowem siedzieć, niż żeby tu mnie nawiedzały jakieś różne rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Także trzeba to rozeznać tutaj, że bardziej kwestia tych demonicznych myśli to są te myśli, które mnie prowadzą do grzechu. Ja w Lublinie często o tym mówię, jak ktoś tam chce posłuchać czy poczytać, tam na pewno na tej stronie konferencja o logizmie i rodzajach myśli, działania zbyt myśli, to tam to jest poruszone. Ale dziękuję za to, że mogłem dopowiedzieć, że to nie wszystkie w czambu myśli potępiamy jako demoniczne, bo wtedy człowieku wyłącz sobie ten mózg, tylko mówimy o takim czymś, że demon, widzicie, chodziło mi także o to, że kiedy na przykład weźmiecie Pisma Ojców, i tam będzie się non-stop pojawiać, że demon taki, demon owaki, demon przyszedł do niego, demon mu coś tam, on tam walczył z tym demonem i coś tam. No to jest jak science fiction. Po prostu oni na tej pustyni tam nic robili, tylko walczyli z jakimiś smokami. No dzisiaj to się nadaje do psychiatry. Jak on takie smoki widzi tam i różne rzeczy. Natomiast to jest tylko pewien obraz tego, że on zmagał się wewnętrznie z tym pokusą, która przechodziła poprzez myśl. Czyli poprzez logizmy. Czyli jak Ewagriusz będzie pisał przeciwko myśli, która przychodzi do mnie znienacka w czasie pracy i każe mi się na chwilę położyć przy ścianie, no to przeciwko czemu on mówi? On mówi o lenistwie. O tym, że tak naprawdę masz milion powodów do tego, żeby sobie odpocząć, niż żeby coś zrobić. No to jest nasze doświadczenie. Ale jak czytamy demon, coś tam, tralalala, to co on gada w ogóle? Natomiast on mówi po prostu o takim zniechęceniu, które przychodzi na każdego. A se siądę, co? Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale mi się tak.
W takim razie mam taką propozycję. Zawsze kończymy nasze spotkanie modlitwą, czy i błogosławieństwem, jeśli możemy prosić o...
To ja myślę, że może się na chwilę zatrzymamy. Ja wam teraz na chwilę powiem, jak się zatrzymać, bo tyle już się nagadałem o tej medytacji, że może trzeba po prostu trochę się zatrzymać. A potem po tym krótkim zatrzymaniu udzielę błogosławieństwa. Chcę wam powiedzieć, jak się zatrzymać na tym krześle, na którym siedzicie, żeby wam było dobrze. Żebyście nie musieli siedzieć tak jakoś, nie? Jak siedzicie na krześle, to ważne, żebyście nie siedzieli na całym tym siedzisku, tylko wysunęli się przynajmniej do połowy. Ja jednak poproszę o ten boczny, ten mikrofon, ja pokażę to tutaj. Tutaj siadam teraz bokiem, żeby było wszystko wiadomo, jak siąść, tak żeby się nie zmęczyć. Czyli siadamy przynajmniej do połowy na tym krześle, tak żeby nie na całym. I teraz tak, żebyście mieli tutaj kąt prosty w nogach, czyli nie trzymajcie nóg tak z tyłu ściągniętych, bo was będzie mocno obciążać do przodu, ani nie wystawiajcie tak do tego, bo was będzie ciągnęło do tyłu, więc trzymać po prostu tak tutaj w kącie prostym, to jest dobrze. Teraz najczęściej, najlepsza taka pozycja to jest pozycja z prostym kręgosłupem, tylko że jak najczęściej mówię prosty kręgosłup, to oczywiście wszyscy się będą teraz napinać, nie? Żeby klatkę pokazać, jaką mają. Każdy klatę wypina do przodu i myśli, że to jest prosty kręgosłup, a to nie jest prosty, tylko napięty. I tak się zamęczycie. Natomiast teraz na tej sesji się dowiedziałem, bo przyjechała lekarz medycyny i mnie nauczyła, że tu jest ciemię. Bo ja mówiłem wcześniej, że to jest ciemiączko, ale to podobno nie. To jest ciemię. Więc tym czymś, co jest takim czubkiem głowy, tu każdy ma. Faceci podobno mają takie tutaj zakręcone trochę. Kobiety to nie wiem. W każdym razie tym czymś trzeba dotknąć do sufitu. Jak tak dotkniecie do sufitu, to kręgosłup się naturalnie prostuje. Nie jest napięty, tylko się prostuje. I teraz trzeba się lekko pochylić do przodu, wypiąć pośladki do tyłu i wrócić. Tylko nie wrócić całkowicie do pionu, bo będzie was ściągało do tyłu, tylko zostać pod lekkim kątem nachylenia do przodu. Tak, żeby cały ciężar ciała przeszedł w nogi. Tak? I to jest taka postawa, którą tak trzymacie. Głowa jest cały czas przywiązana do tego sufitu. Tym ciemiączkiem. I to będzie taki ciemieniem jest przywiązana i w takiej pozycji chodzi o to, żeby teraz właśnie pozwolić swojemu ciału na chwilę odpocząć. To znaczy, żeby dać mu taki moment, który nie musi się ruszać. Żeby się nie ruszasz. I teraz chciałbym was zaprosić do takiej modlitwy, żeby po prostu kiedy siedzimy, wsłuchujesz najpierw swój oddech, a potem dołączasz do niego formułę. Z każdym wdechem, Panie Jezu Chryste, albo Jezu Chryste, z każdym wydechem zmiłuj się nade mną. I kiedy po jakimś czasie nastąpi koniec, ja odmówię chwałę Ojcu i udzielę błogosławieństwa. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.